zapraszam teraz do wysłuchania katechezy z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie, którą wygłosi dla nas Jego Ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej.
Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, kochani radiosłuchacze. Dookoła nas wybrzmiewają ostatnie dźwięki karnawałowych zabaw. Coraz bliżej Wielki Post, który ma nas przygotować na przeżycie najważniejszych świąt w roku, świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niestety wydaje się, że współczesny człowiek coraz częściej nie potrafi przerwać nieustannego karnawału, który zamienia się jego życie. Tragicznym paradoksem staje się fakt, że zabawa nie jest już dobrowolnym wyborem i jedną z możliwości spędzania wolnego czasu, ale zmienia się w nieustający przymus. Staje się karykaturalnym i niebezpiecznym modelem życia współczesnych społeczeństw. Każdego dnia w telewizji i radiu słychać głośno muzykę, która nie ma żadnych walorów artystycznych, a służy chyba jedynie zagłuszaniu ludzkich myśli i sumień. W reklamach, serialach, na okładkach kolorowych pism widać nieustannie młode, uśmiechnięte twarze. Widzimy bohaterów, którzy nie wiedzą, co to praca, odpowiedzialność, wyrzeczenia i trud. Już nawet kanały informacyjne zamieniają się raczej w nadawców kabaretów, ze wszystkiego robiąc rozrywkowe widowisko i okazję do śmiechu. Ten zabawowy tryb życia przynosi bardzo wiele negatywnych skutków. Ludzie przyzwyczajeni do łatwego i szybkiego przeżywania przyjemności szukają coraz silniejszych bodźców mających urozmaicić życie. Szukają środków, które natychmiast przeniosą ich do innego świata, gdzie nie ma stresu i przygnębiającej rzeczywistości. Dlatego tak często karnawałowe zabawy i bale zmieniają się w festiwal eksperymentów z alkoholem, narkotykami i innymi używkami. Kiedyś słyszeliśmy o bulwersujących historiach jedynie z opowieści lub czytaliśmy o nich w kronikach policyjnych. Dzisiaj panują nowe zwyczaje. Wszystkie, nawet najgorsze sceny nagrywa się telefonami i umieszcza na stronach internetowych. Widzimy więc, że gorszącej zabawie towarzyszy całkowity brak wstydu i świadomości, że postąpiło się źle. Dzisiaj grzech i sponiewieranie własnej godności stają się powodem do dumy. Nie wolno nam na te zjawiska patrzeć bezczynnie. Dlatego już w ostatnią niedzielę karnawału rozpoczyna się 44. tydzień modlitw o trzeźwość narodu. Ta data nie jest przypadkowa. Tydzień modlitw ma być swoistym wołaniem o opamiętanie tych, którzy gdzieś zatracili granice w swoim życiu. Ma być niczym koło ratunkowe rzucone dla tych, którzy często nieświadomie wpadają w bardzo poważne problemy. Zbyt wielu ludzi sądzi, że są w naszym życiu takie sytuacje, których nie obowiązują żadne reguły i ograniczenia. Tymczasem wszyscy jesteśmy wezwani do zachowywania trzeźwości w każdym miejscu i czasie, w każdych warunkach społecznych i w każdym kontekście sytuacyjnym. Od tej reguły nie ma wyjątku, bowiem trzeźwość jest niezbędnym warunkiem do osiągnięcia pełni życia na ziemi, a w konsekwencji zbawienia. Tę prawdę podkreśla rozpoczęcie tygodnia modlitw o trzeźwość już w karnawale. Dojrzały i odpowiedzialny oraz świadomy swojego powołania człowiek umie się bawić tak, aby nie naruszać godności dziecka Bożego. Dlatego też rozpoczynający się tydzień modlitw o trzeźwość narodu ma być zachętą dla jak największej liczby Polaków do dawania przykładu wspaniałej i radosnej zabawy bez alkoholu. W sposób szczególny chodzi nam o bezpieczeństwo i dobro młodych Polaków. Musimy nieustannie przypominać, że jedyną formą trzeźwości do 18 roku życia jest całkowita abstynencja. Tymczasem badania udowadniają, że młodzi po alkohol sięgają najczęściej właśnie w takich sytuacjach społecznych, jak spotkanie towarzyskie z rówieśnikami, czy też weekendowe zabawy i dyskoteki. W tym kontekście należy wspomnieć o organizowanych w całej Polsce balach bezalkoholowych i warsztatach dla wodzirejów bezalkoholowych imprez. Niestety często te działania są wyśmiewane w liberalno-lewicowych mediach. Tragicznym paradoksem jest, że w świecie mediów łatwiej toleruje się bulwersujące zachowania i alkoholowe libacje niż abstynencję i świadectwo trzeźwości, które często przedstawiane są jako przejaw dziwnej odmienności. Umiłowani, niestety nasze polskie problemy z alkoholem nie ograniczają się jedynie do nieumiarkowania podczas zabaw i spotkań towarzyskich. Alkohol to cichy, codzienny wróg życia duchowego i religijnego, rodzinnego i społecznego. Opublikowany przed kilkoma dniami raport Światowej Organizacji Zdrowia nie pozostawia złudzeń. Polska należy do grupy krajów, w których pije się najwięcej alkoholu. Badania mówią, że Polak wypija rocznie ponad 13 litrów czystego alkoholu. Być może takie suche statystyki wydają się nam zbyt abstrakcyjne i niewiele tłumaczą. Przełóżmy to zatem na konkretne przykłady. 13 litrów czystego alkoholu odpowiada ponad 540 butelkom piwa wypijanym rocznie przez każdego Polaka. A jeżeli odejmiemy tych, którzy nie piją, to ilości alkoholu pochłaniane przez pijących stają się jeszcze bardziej przerażające. Kolokwialne powiedzenie, że niektórzy topią swoje życie w alkoholu, nabiera w tym przypadku niezwykle rzeczywistego, a przez to tragicznego znaczenia. Dane opracowane przez specjalistów nie przemawiają do nas równie silnie jak obrazy, które widzimy każdego dnia dookoła nas. Alkohol jest tak silnie zakorzeniony w naszej obyczajowości i codziennych nawykach, że dla wielu osób wydaje się jednym z niegroźnych produktów spożywczych, które są normalnym elementem codziennego życia. Co więcej, wiele osób wręcz nie wyobraża sobie życia bez alkoholu. Dowodzi tego prosta obserwacja. Przed kilkoma tygodniami w jednym z dużych sklepów samoobsługowych, w godzinach popołudniowych, gdy wiele osób wracało z pracy do domu, otwarte były jedynie dwie kasy. Przy jednej ustawiła się wyjątkowo długa kolejka, przy drugiej pojawiły się tylko pojedyncze osoby. Dlaczego tak było? Otóż w jednej z kas można było kupić alkohol, a w drugiej jedynie zapłacić za produkty spożywcze włożone wcześniej do koszyka. Po kilku godzinach pracy ludzie bez wahania stawali w długą i uciążliwą kolejkę jedynie po to, by kupić piwo. Czy rzeczywiście jest to niezbędny produkt, bez którego nie można przeżyć wieczoru w domu? Ile dzieci w tym czasie czekało w domach na rodziców, których nie widziały przez cały dzień? Tymczasem ich matki i ojcowie dla paru puszek piwa mogli poświęcić kolejne kwadranse poza domem, zamiast jak najszybciej wrócić do swoich córek i synów. Niestety to lekceważenie i traktowanie alkoholu jako nieodłącznego elementu życia niepostrzeżenie przeradza się w tragedię. Nikt bowiem nie zostaje alkoholikiem nagle. Nikt nie wpada w nałóg przez przypadek. Nałóg jest końcowym efektem długiej drogi, przed którą chcemy uchronić ta jak największą liczbę Polaków. Wielu bowiem stawia już kroki na tej ścieżce, nie zdając sobie z tego sprawy. Dlatego musimy stale powtarzać, że alkohol to ogromne zagrożenie w wielu wymiarach. Aby w pełni zrozumieć jego wpływ na życie człowieka, rodzin i całych społeczeństw, trzeba spojrzeć na krótkie zestawienie danych statystycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz Komisję Europejską. Wynika z nich, iż alkohol jest trzecią najczęstszą przyczyną śmierci na świecie i drugą w Europie. W praktyce oznacza to, że 1 na 25 zgonów ma związek z nadmiernym spożywaniem alkoholu. Dodatkowo badania potwierdziły korelację spożywania alkoholu z ponad 60 różnymi chorobami i schorzeniami. Dlatego też alkohol jest uznawany przez Światową Organizację Zdrowia za substancję szkodliwą, której nawet najmniejsza ilość wiąże się z ryzykiem dla zdrowia ludzkiego. Nawet najmniejsza ilość, a Polacy wypijają przecież hektolitry alkoholu rocznie. Tym większy niepokój wzbudzają statystyki, które mówią, że w Europie zaczynają pić już 13-latkowie, a przeciętny wiek, w którym pierwszy raz się pija, to 14 lat. Niestety również polska młodzież zaczyna gonić swoich europejskich rówieśników w tych kategoriach. Trudno byłoby w tak krótkiej katechezie wymienić wszystkie negatywne skutki, jakie alkohol niesie dla rozwoju duchowego, psychicznego, intelektualnego i fizycznego człowieka. Negatywne efekty spożywania alkoholu przynoszą również olbrzymie koszty gospodarcze. Szacuje się, że w krajach Unii Europejskiej sięgają one od 80 do 200 miliardów euro rocznie. Siostry i bracia, Rozumiemy już lepiej, że skala zjawiska jest ogromna i wymaga głębokich zmian. Nad tym problemem pochylał się również Jan Paweł II, do którego beatyfikacji się zbliżamy. Każdy z nas powinien podjąć osobisty trud przygotowań do tej wspaniałej uroczystości. W kontekście rozpoczynającego się 44. tygodnia modlitw o trzeźwość narodu warto dzisiaj wspólnie przypomnieć sobie najważniejsze punkty papieskiego nauczania kierowanego do Polaków i dotyczącego troski o trzeźwość. Powracamy więc do pierwszej, niezapomnianej i przełomowej pielgrzymki z 1979 roku, podczas której Jan Paweł II, niczym święty Piotr, wzywał nas: trzeźwymi bądźcie i czuwajcie. To ewangeliczne wezwanie, wypowiedziane w mrocznych czasach komunizmu, miało swoje wielowymiarowe znaczenie religijne, moralne i społeczne. Ale czyż nie odnosiło się także do problemów związanych z alkoholem? Przecież jeszcze jako arcybiskup krakowski Karol Wojtyła z ojcowskim zatroskaniem dostrzegał bolesne dramaty i starał się reagować na plagę alkoholizmu, która niszczyła życie tak wielu Polaków. O tych krwawiących ranach narodowych Jan Paweł II nie zapomniał wówczas, gdy objął w pasterską opiekę cały Kościół. Przybywając do umiłowanej ojczyzny, papież chciał podnieść nas na duchu, abyśmy nie ustali w walce ze złem. Dlatego prosił: nie ulegajcie słabościom, nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie. I dodawał: nie można pozwolić na to, by marnowało się to, co ludzkie, to, co polskie, co chrześcijańskie na tej ziemi. Ta prawda nie traci swojej aktualności i mocy. Również dzisiaj nie wolno pozwolić, by marnowało się to, co ludzkie, co polskie, co chrześcijańskie. Nie wolno przyglądać się biernie negatywnym zjawiskom, które uderzają w samo serce najważniejszych spraw naszego życia. Moralna niezgoda na zło komunizmu, która wybuchła z taką mocą po pierwszej papieskiej pielgrzymce, pozwoliła obalić zbrodniczy system tyranii i strachu. Dzisiaj również trzeba szukać szans na przebudzenie ze współczesnego oportunizmu, z wygodnego życia, z niedostrzegania dramatów, które dzieją się dookoła. Potrzeba nam takiej moralnej niezgody na to, aby przez alkohol marnotrawiły się największe wartości. Umiłowani, Jan Paweł II podjął temat trzeźwości również podczas kolejnej pielgrzymki w 1987 roku. To wówczas padły słowa surowego napomnienia: nie niszcz siebie. Wszyscy znamy ten nauk, który tak wiele nam zaszkodził w przeszłości, a który dzisiaj zdaje się znowu potęgować. Mówię więc do każdego i do każdej: nie niszcz siebie. Nie wolno ci niszczyć siebie, bo nie żyjesz tylko dla siebie. Kiedy więc degradujesz siebie przez nauk, to równocześnie niszczysz drugich. Szkodzisz twojej rodzinie, twoim dzieciom, osłabiasz społeczeństwo, które liczy na twoją trzeźwość, zwłaszcza przy pracy. Jakże mocno brzmią te słowa dzisiaj, gdy dookoła nas panuje polityczna poprawność, a Kościół krytykowany jest za najmniejszą nawet próbę przypominania o przykazaniach Bożych. Ojciec Święty nigdy nie bał się mówić wprost o tym, co niszczy Polaków i osłabia Polskę. Wówczas, w ten czerwcowy wieczór 1987 roku, papież zestawił ze sobą dwa zjawiska: mordowanie nienarodzonych dzieci i plagę alkoholizmu. Zestawił dwa fundamentalne zagrożenia dla narodu, zagrożenia dla biologicznego przetrwania narodu. Dzisiaj w świecie nieustannej negocjacji, kompromisów i wszechpanującego relatywizmu takie zestawienie wzbudza sprzeciw wielu osób. Jednak papież mówił prawdę, która jest aktualna także dzisiaj. Papież nie bał się mówić rzeczy trudnych, nie bał się stawiać nam wymagań. On darzył swój naród prawdziwie wielką miłością, miłością, która nie lęka się stawiania wymagań. Z tamtej dziejowej modlitwy, z tych słów wypowiedzianych u stóp jasnogórskiej królowej Polski, musimy przywołać jeszcze dwa fragmenty. Papież mówił: nie wolno kusić, nie wolno igrać ze złem, nie wolno sprzedawać człowieka za zysk doraźny i niegodziwy, zdobywany na ludzkich słabościach i wadach. Nie wolno wykorzystywać i pogłębiać ludzkiej słabości. Nie wolno dopuszczać do degradacji człowieka, rodziny, społeczeństwa, gdy się za nie wzięło odpowiedzialność wobec historii. Kolejny raz odczuwamy, że te słowa mogłyby zostać wypowiedziane również dzisiaj. Gdyby dzisiaj wieczorem Ojciec Święty modlił się z narodem w jasnogórskim sanktuarium i ponowił słowa sprzed 24 lat, to wciąż odpowiadałyby one aktualnej sytuacji społecznej. Wystarczy przecież spojrzeć na nasze sklepy. Nałamany nieustannie zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim, na gorszącą praktykę sprzedawania uzależnionym alkoholu na kredyt. Wystarczy przywołać powracające co kilka tygodni beztroskie deklaracje niektórych członków rządu, którzy forsują wprowadzanie handlu piwem na stadiony i bezrefleksyjne przytakiwanie władz piłkarskich, które mają oczy przesłonięte potencjalnymi zyskami. Czyż tych zjawisk nie dotykają właśnie słowa papieża wypowiedziane niemal ćwierć wieku temu? I przywołajmy jeszcze ostatni fragment tamtej wyjątkowej modlitwy. Ojciec Święty stwierdził, nie wolno tych inicjatyw ośmieszać i pomniejszać. Nie wolno, zbyt wysoka jest stawka, o którą chodzi. Wiemy to dobrze z historii, zbyt wysoka jest stawka. I trzeba tutaj iść pod prąd społecznego nawyku i płytkiej opinii, pod prąd ludzkiej słabości, pod prąd źle rozumianej wolności. Wolność nie została człowiekowi dana przez Twórcę do tego, ażeby niszczył siebie i drugich. Wolność to nie jest samowola. Również te słowa nie straciły nic ze swojej wymowy. Chociaż zmienił się kontekst polityczny, chociaż nie panuje już w Polsce komunistyczny aparat świadomie dążący do osłabiania i podzielania narodu, to jednak wciąż w innej formie spotykamy się z lekceważeniem, poniżeniem i ośmieszaniem troski o trzeźwość. Ileż łatwiej znaleźć w mediach zdjęcia popularnej postaci, która upija się publicznie, niż świadectwo abstynencji. Jak często dziennikarze, prezenterzy i publicyści, próbując zamanifestować swoje rzekome wyluzowanie, pokpiwają z bezalkoholowych wesel czy bali karnawałowych. A zatem znów słowa papieża okazuje się opisywać sytuacje wciąż obecne dookoła nas. Kochani moi, powróćmy pamięcią również do pielgrzymki papieskiej z 1991 roku. Na progu odzyskanej wolności Jan Paweł II nie przybył do nas, by w duchu bezrefleksyjnego triumfalizmu świętować wielki sukces. Ojciec Święty w swojej dalekowzroczności widział już zagrożenia, które znał doskonale z obserwacji zachodnich społeczeństw, dla których często ideologia nieskrępowanej wolności była kluczem otwierającym drzwi przed grzechem i złem. W tamtych dniach papież Polak, niczym Mojżesz, przemawiający do narodu wybranego, wskazywał nam dekalog jako uniwersalne i nieprzemijające prawo moralne, które stanowi oparcie w trudnych chwilach życia osobistego i narodowego. Podczas tej pielgrzymki Jan Paweł II odwiedził swoje rodzinne Wadowice i wyznał wówczas z przejmującą szczerością: wszystko, co służy dobru ojczyzny ziemskiej, jest także moim dobrem. Wszystko, co ją niszczy, poniża, rozkłada, przeżywam jako największe cierpienie. Te słowa to głębokie świadectwo miłości do Polski. Ale czyż te słowa nie zawstydzają współczesnych Polaków? Czy dookoła nas widać podobne zatroskanie o losy ojczyzny, o dobro wspólne, o przyszłość narodu? Czy taka postawa znamionuje odpowiedzialnych za losy państwa? Czy jest obecna w polskich rodzinach? Czy takiej postawy uczy się w polskich szkołach? Takiej postawy potrzeba nam zwłaszcza w perspektywie długotrwałej troski o trzeźwość. Bez osobistej odpowiedzialności wielu, bez zaangażowania w umacnianie dobra wspólnego jak największej liczby osób, nie osiągniemy tych celów, ku którym zmierzamy. W sposób szczególny trzeba zaś docierać do ludzi młodych. To oni staje się dzisiaj grupą najbardziej narażoną na niebezpieczeństwa. Dlatego kolejny raz trzeba przywołać słowa papieża, który w 1997 roku mówił do młodych zgromadzonych w Poznaniu. Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest prawdziwym dobrem. Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem. Dzisiaj po 14 latach naszym obowiązkiem jest przekazywanie tego przesłania kolejnym pokoleniom młodych, którzy na drodze dojrzewania napotykają poważne przeszkody. Umiłowani, we współczesnym świecie, w którym coraz więcej sfer jest niezrozumiałych dla zwykłego człowieka, łatwo popaść w rezygnację i przekonanie, że jedynie zaawansowane technologie, skomplikowane modele i procesy, czy też złożone programy mogą zmieniać świat. Tymczasem przypomnienie prostych słów Jana Pawła II pokazuje nam inną drogę. Świat może zmienić jedynie Bóg działający w człowieku. Świat może odmienić miłość i odpowiedzialność za innych. Świat może odmienić niezgoda na zło i zaniedbania. Dlatego też musimy często powracać do uniwersalnych myśli Jana Pawła II. Musimy te myśli upowszechniać i podsuwać innym jako mobilizację do osobistej refleksji, a często mobilizację do rachunku sumienia. Uczyńmy wszystko, aby nadchodząca beatyfikacja przyczyniła się do głębszego poznania i zrozumienia tego, co chciał nam przekazać papież Polak. Niech te myśli towarzyszą nam również podczas rozpoczynającego się 44. tygodnia modlitw o trzeźwość narodu. Oby ten czas zaowocował podjęciem wielkiego zobowiązania do włączenia się w apostolstwo trzeźwości. Nasze świadectwo możemy dawać w każdej chwili, w każdym momencie naszego życia. Niech nie zabraknie nam odwagi i gotowości do troski o drugiego człowieka. Budujmy wielką wspólnotę ludzi trzeźwych, wielką solidarną troskę o całe społeczeństwo. Tylko tak możemy przezwyciężyć trudności i wygrać tę ważną walkę, której stawką są najcenniejsze wartości ludzkiego życia. Z wielką radością i wdzięcznością przyjmuję fakt, że w to wielkie dzieło promowania trzeźwości włącza się coraz więcej mediów, zwłaszcza tych związanych z Kościołem. Ta budząca się świadomość, jak wielkim celem jest trzeźwość wszystkich Polaków, jest dla nas nadzieją, że mamy szansę na realizację najważniejszych celów. W tym wielkim dziele musi uczestniczyć jak najwięcej osób. Oby w tych dniach w sercach wielu Polaków złączonych modlitwą o trzeźwość zrodziła się także wola codziennej pracy dla trzeźwości. O to prosił papież, do tego nas mobilizował. Niech to wołanie usłyszy jak najwięcej osób. Niech ono wciąż trwa i wciąż mobilizuje do angażowania się w apostolstwo trzeźwości, które Jan Paweł II nazywał błogosławioną działalnością dla ojczyzny. Niech mobilizują nas nieustannie słowa papieża. Trzeba chronić człowieka przed grzechami rozwiązłości i nietrzeźwości, bo niosą one ze sobą poniżenie jego godności ludzkiej, a w skali społecznej zawierają nieobliczalne następstwa. Szczęść Boże!
ramach katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie dzisiaj wysłuchaliśmy katechezy, którą wygłosił jego ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej.